Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam drogich radiosłuchaczy Radia Maryja w cotygodniowej audycji Głos Krakowa. Przy mikrofonie Franciszek Mróz. W tym okresie świątecznym, poświątecznym spotykamy się dzisiaj w Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka. Za kilka dni rozpoczniemy nowy 2019 rok. Te najbliższe dni są czasem pewnych podsumowań i podziękowań opatrzności Bożej za wszystko to, co dokonało się w kończącym się właśnie roku 2018. To czas również stawiania pewnych planów, zadań na nadchodzący nowy rok. Spróbujmy zatem porozmawiać o działaniach podjętych przez Obrońców Życia w roku 2018 i o planach na nowy rok. I z tej okazji dzisiaj będę rozmawiał z panią Magdaleną Guziak-Nowak, dyrektorem projektów edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Dzień dobry Państwu, szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że jest z nami również pan dr Adam Kisiel, redaktor naczelny tygodnika Rodzin Katolickich Źródło.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Proszę Państwa, ten kończący się rok był trudny i też niestety smutny, gdyż jak na pewno wszyscy radiosłuchacze pamiętają, w dniu 3 maja tego roku odszedł do domu ojca świętej pamięci dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, uhonorowany między innymi papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontificem. Panie redaktorze, jak wspominamy świętej pamięci pana doktora?
Rzeczywiście, to był wielki dla nas smutek, śmierć doktora inżyniera Antoniego Zięby, tym bardziej, że w moim przekonaniu to był bardzo silny człowiek i myślałem, że z pewnością mnie przeżyje i to wiele lat. Ale Pan Bóg zdecydował inaczej. To i był czas smutny i na pewno wielka strata nie tylko dla Obrońców Życia, ale tutaj chciałbym powiedzieć też o pewnej przyszłości, która czeka nas wszystkich i to był też dla nas czas radosny. Po okresie wielkiego smutku, a w moim przypadku znałem inżyniera 45 lat, przy czym 40 lat to można powiedzieć, że to była przyjaźń między nami. Więc po tym okresie trudnym, smutnym dał się odczuć w naszym środowisku pewna radość. Poczuliśmy pewną opiekę. Wiele sytuacji trudnych, które były już wcześniej za życia inżyniera, zaczęło się prostować. Tak, ze świadomością mówię, że czujemy tutaj jego wstawiennictwo i tak myślę, że mogę powiedzieć, jego opiekę nad obrońcami życia i nad źródłem, któremu dane mi było tutaj przewodzić, a także inne tytuły prasy katolickiej, które Zięba założył, a założył w sumie 11 tytułów. Proszę Państwa, dlaczego mogę powiedzieć, że to jest czas radosny? Przede wszystkim w krucjacie modlitwy, która była podstawowym celem działania inżyniera Zięby, po raz pierwszy po jego śmierci zaczęły wpływać zgłoszenia w większej liczbie niż normalnie i przekroczyliśmy liczbę ponad 1000 uczestników modlitwy. A modlitwa nie jest łatwa, jest wymagająca, bo oprócz codziennej modlitwy, pamięci o intencjach krucjaty, wymagany jest cotygodniowy post w środy i raz w miesiącu, w dzień powszedni, msza święta z przyjęciem Komunii Świętej, a więc wymagana jest także, przynajmniej okresowo, życie w stanie łaski uświęcającej. To wszystko nas mobilizuje, ale właśnie ta modlitwa jest szansą na to, że coś w naszej ojczyźnie się zmieni. Więc tak, podstawą wszystkiego jest modlitwa. Ta modlitwa jest zanoszona do Pana Boga przez wielu, ponad 1000 obecnie, członków krucjaty modlitwy, ale także przez wiele tysięcy, myślę, że ponad 100 tysięcy uczestników duchowej adopcji, przede wszystkim ludzi, którzy się modlą niezależnie od tego, czy są gdzieś zgłoszeni, czy nie. Tych ludzi, podejrzewam, są miliony, ale potrzebna jest właśnie taka zmobilizowana się, intensywna modlitwa, aby udało się w Polsce ustanowić prawo chroniące życie każdego człowieka. Przede wszystkim w tym roku walczyliśmy o to i liczymy nadal. Właśnie tą modlitwą chcemy wybłagać u dobrego Boga świadomość wśród posłów i senatorów, że trzeba chronić życie każdego człowieka, a szczególnie tego, które jest chore w łonie matki.
Pani Magdo, jeszcze na początku właśnie może kilka wspomnień. Pani też troszkę krócej znała pana inżyniera, świętej pamięci pana inżyniera Antoniego Ziębę. Jak pani te spotkania, wywiady z nim wspomina?
No zdecydowanie krócej. Tutaj z panem redaktorem Kisielem nie mam się co porównywać. Ta data, liczba 45 lat przyjaźni faktycznie zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Ja pana doktora inżyniera poznałam jeszcze jako studentka, kiedy przyszedł na spotkanie wspólnoty młodzieżowej, do której razem z mężem należeliśmy i trochę nas wyzwał wszystkich, bo powiedział, że pewnie wydaje nam się, że najważniejszym przesłaniem papieża Jana Pawła II było to, żeby jeść kremówki, albo może nie lękajcie się. I wtedy faktycznie pierwszy raz od niego usłyszałam o tym orędziu z Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego też oczywiście nawiązuje ta krucjata modlitwy, tak, o której mówił przed chwilą pan doktor Kisiel, to orędzie, które jest wezwaniem do modlitwy. I to jest taka rzecz z tej naszej takiej krótszej, myślę, że też może mogę użyć słowa przyjaźni z panem doktorem inżynierem mi została. Oprócz tego mnóstwo takich, mówiąc trochę pół żartem, pół serio, porad małżeńskich, ale też takie spojrzenie właśnie na te sprawy pro-life, jak ta edukacja powinna wyglądać. Inżynier był wielkim orędownikiem dawania społeczeństwu takiego bardzo pozytywnego przekazu, który afirmuje życie. Nigdy w życiu nie zorganizował żadnej drastycznej wystawy i faktycznie my tę jego optykę przyjęliśmy i no i z perspektywy czasu, widząc też, co się dzieje na scenie politycznej, myślimy, że po prostu to jest bardzo dobra droga i jedyna słuszna. I jeszcze może taka jedna króciutka refleksja na drzwiach gabinetu doktora inżyniera Antoniego Ziemby, w którym teraz siedzimy. Niegdyś ten gabinet był bardzo zawsze zabałaganiony. Na stole leżało mnóstwo wycinków prasowych, ulubione żelowe długopisy inżyniera, które on ciągle gdzieś gubił. Na drzwiach do tego gabinetu wisiała taka niewielka kartka w formatu A5. I na środku tej kartki znajdowała się kropka. Taki punkt, jaki moglibyśmy zrobić na końcu zdania. I pod spodem widniał napis: doktor inżynier Antoni Ziemba, wierny portret w pierwszym dniu odpoczęcia. I to jest taki obraz, który na pewno zostanie mi w głowie na zawsze.
Tak. Pan inżynier Antoni Ziemba, świętej pamięci, podkreślał, akcentował pracę nad świadomością społeczną, że życie człowieka jest święte, czyli edukacja, edukacja i edukacja. Pani Magdo, jest pani dyrektorem projektów edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Jak to zadanie, ta praca edukacyjna była realizowana w tym kończącym się roku przez Obrońców Życia?
Oczywiście staramy się podejmować twórczo wszystkie inicjatywy, które rozpoczął świętej pamięci doktor inżynier Antoni Ziemba i wpisują się w to na przykład spotkania z młodzieżą, spotkania z małżeństwami podczas różnych rekolekcji czy okolicznościowe prelekcje. W tym roku rozpoczęła się także trzecia edycja konkursu akademickiego na pracę pro-life. To jest, myślę, taka bardzo pożyteczna inicjatywa, w której chodzi o to, że zachęcamy studentów, którzy przygotowują swoje prace licencjackie i magisterskie, aby ten swój intelektualny wysiłek wykorzystali właśnie dla spraw życia. I te prace pro-life są przesyłane do naszego stowarzyszenia. Teraz właśnie jesteśmy w trakcie analizy, czytania, zlecania tych prac do oceny też naszym recenzentom. I ogłoszenie wyników będzie już niedługo, bo w styczniu. Dystrybuujemy też szeroko różne materiały pro-life. Udało nam się w tym roku wypuścić kilka takich ulotek z historiami, których celem jest danie nadziei rodzicom, którzy spodziewają się narodzin dziecka z niepełnosprawnością. Mamy takie głębokie przekonanie, że aby być wiarygodnymi w tym dziele ochrony życia, to z jednej strony oczywiście powinniśmy cały czas tę wartość życia głosić, ale z drugiej strony bardzo realnie pomagać rodzinom, które tej pomocy potrzebują. Czasem spotykamy się z takim zarzutem, że wy to byście tylko mówili, że trzeba każde dziecko urodzić, a jak jest już dziecko chore, to nie pomagacie. To jest zarzut bardzo taki bolesny, może czasami uzasadniony. My staramy się tutaj wychodzić naprzód i w tych materiałach edukacyjnych, które wydajemy, informujemy też o różnych naszych funduszach pomocowych, z których rodziny będące w trudnej sytuacji mogą skorzystać. Wspomnę tylko o takich dwóch historiach, które w tym roku udało nam się opowiedzieć. Pierwsza z nich to jest historia Karola. Karol to jest niezwykły chłopak, 13-latek z Krakowa, który choruje na agenezję ciała modzelowatego, ma fantastyczną rodzinę, w salonie tej rodziny wisi taka tabliczka z napisem "Tutaj się żyje" i jego rodzice w czasie spotkania z nami opowiadali o tym, że faktycznie ta trudna diagnoza prenatalna była dla nich szokiem, ale dzisiaj, kiedy już ta rzeczywistość stała się dla nich taka znajoma, mogą o sobie powiedzieć, że naprawdę są ludźmi szczęśliwymi. I druga historia, bardzo też taka poruszająca, to historia małej dziewczynki Ani z Wrocławia, która miała się urodzić z bardzo poważną wadą serca, którą potwierdziło wielu wybitnych kardiologów, niezależnych od siebie ośrodkach badawczych. No i dość powiedzieć, że dzieci z taką wadą serca na Zachodzie właściwie się nie rodzą, są masowo poddawane aborcji. Ania nie dość, że się urodziła, to po porodzie okazało się, że jej serce to jest serce książkowe, zupełnie zdrowe. I takie historie chcemy opowiadać. Ostatnia rzecz, którą teraz też bardzo żyjemy, to jest kolejna jubileuszowa edycja konkursu ProLife dla młodzieży imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Tak, ten konkurs jest bardzo ciekawy, bo przeglądając internetową stronę stowarzyszenia znalazłem taką informację, że jest to konkurs, który uratował także dziecko.
Tak, faktycznie mamy taką historię. Przez tych 15 lat na konkurs zostało nadesłanych prawie 20 tysięcy prac. To są prace wykonane przez naszą wspaniałą, naprawdę wspaniałą polską młodzież różnymi technikami. I filmy, i prezentacje multimedialne. Pojawiła się nawet gra komputerowa ProLife. Oczywiście prace plastyczne, wiersze, przepiękne opowiadania. I wśród tych prac znalazł się film nakręcony przez młodzież z jednej z katolickich wspólnot, właśnie podejmujący tematykę przyjęcia dziecka w sytuacji, kiedy to jest trudne, kiedy ta ciąża jest niespodziewana, nieoczekiwana. I proszę sobie wyobrazić, że ten film po tym, jak został zamieszczony przez młodzież w internecie, obejrzała jakaś kobieta, jakaś mama z Białegostoku, która później skontaktowała się z tą młodzieżą i powiedziała, że dzięki temu filmowi ona nie zdecydowała się na aborcję.
Tak, pani Magdo, jak właśnie do tego konkursu odwołując się jeszcze, jak te prace młodzieży, które pani przegląda, czy coś takiego szczególnego jeszcze pani ujęło? Bo powiedziała pani, że mamy wspaniałą młodzież, ale wiadomo, że ta młodzież dzisiaj jest także bombardowana takimi negatywnymi impulsami, które i to jest ważna właśnie ta praca edukacyjna, aby bronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wszystkie prace są fantastyczne i kiedy będziemy już tutaj wyłaniać laureatów kolejnej edycji, to bardzo serdecznie zapraszam. Może będzie miał pan też chęć te prace zobaczyć. Dla nas z takiego, bym powiedziała, pedagogicznego punktu widzenia, to jest bardzo cenna, konkurs niesie bardzo cenną informację o tym, w jaki sposób myśli młode pokolenie. Tematyka, którą podejmuje, pokazuje nam, co jest dla tej młodzieży ważna. Oczywiście pojawiają się piękne prace pokazujące na przykład więź rodziców między rodzicami a dzieckiem, ale coraz częściej dostajemy też wiele prac dotyczących schyłku życia. I to z jednej strony pokazuje, że to jest temat bardzo też taki żywy w społeczeństwie. Z drugiej strony wiek nastoletni, a nastolatkowie przesyłają do nas swoje prace, niejednokrotnie wiąże się z tym, że młodzież ma już okazję zobaczyć swoją starszą babcię, starszego dziadka, czy też okazję doświadczyć tej straty. Te prace są naprawdę bardzo, bardzo poruszające.
Panie doktorze, Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło rozpocznie w roku 2019 28 rok ukazywania się. Jak ten tygodnik włącza się w obronę życia, włącza się w także wychowanie młodzieży i rodzin katolickich?
W sposób zasadniczy. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że w tym roku 40. rocznicę rozpocznie Krucjata Modlitwy. A więc 12 lat wcześniej była modlitwa. Po 12 latach doszliśmy do wniosku, że musimy mieć własny tygodnik, w którym będziemy mogli pisać prawdę o życiu człowieka. Dlatego powstało źródło. Jeżeli teraz jest pytanie, jak chcemy się włączać, to właśnie poprzez propagowanie przede wszystkim modlitwy, bo jest to fundament wszystkich pozytywnych działań. Do tego doszliśmy na początku naszej znajomości z inżynierem Ziębą, dlatego rozpoczęliśmy krucjatę i dlatego zaczęliśmy wydawać wystawy, które przekazywały pierwsze informacje na temat życia człowieka. To były zdjęcia pozytywne i negatywne. Później te negatywne zaczęliśmy nieco ograniczać, pokazując coraz bardziej dodatnie wartości, dodatnie jakieś informacje, które pokazują, że życie człowieka od samego poczęcia jest święte. I właśnie źródło to przede wszystkim przekaz informacji dla rodziny. Troska o to, żeby rodziny były budowane na wierze, żeby respektowały wszystkie przekazania Boże, a między innymi piątym przekazaniem jest nie zabijaj. To jest przekazywanie informacji o wszystkich wielkich ludziach, którzy żyli w Polsce czy na świecie, ich wypowiedzi. Proszę Państwa, każdy człowiek, który chociaż trochę jest wyedukowany, nie ma wątpliwości, że od poczęcia jest człowiek. I te informacje trzeba pokazywać, trzeba przypominać. Trzeba także troszczyć się o młode pokolenie. Mieliśmy okazję rozmawiać z Ojcem Świętym jako redakcja. Inżynier Ziemba był częściej zapraszany, jak podliczył w ostatnim roku, był 64 razy na prywatnych audiencjach Ojca Świętego. Zawsze zdawał relacje z obrony życia, tego, co się dzieje. I dlatego z wielką przyjemnością chciałbym Państwu przekazać zdanie Ojca Świętego na temat naszego tygodnika, że przede wszystkim źródło wzmacnia wiarę. Uczy wychowywać młode pokolenie, przekazuje historię Polski, tę prawdziwą. Dawał nam do zrozumienia, że jak bierze źródło do ręki, to zaczyna go czytać od artykułów doktora Franaszka, który już nie żyje, ale wtedy pisał w każdym numerze, i od księdza profesora Edwarda Stańki. Te informacje są dla nas wytycznymi na przyszłość. Nie możemy z tego zrezygnować. Będziemy zawsze dbać o rodzinę i zawsze dbać o świętość każdego życia.
Panie redaktorze, jakie zadania są potrzebne, konieczne do wykonania w roku 2019? Od kilkudziesięciu lat jest pan takim wielkim też obrońcą życia. Co obok tego fundamentu, czyli modlitwy, i o której wspomniałem przed sekundą, i pani Magda, edukacji, należałoby jeszcze jakie kroki poczynić?
Tak, oprócz tego, bo podstawą jest modlitwa i będziemy w dalszym ciągu ją organizować. Dlatego musimy się spotykać, policzyć. I nie jestem zwolennikiem organizowania jakichś wielkich marszy czy pisania wielkich protestów, bo to już robiliśmy tak dużo razy, to tylko nas kosztuje, a politycy robią tak, jak jest im wygodnie. Obawiam się, że oni się boją wypełniać wolę Bożą, bo przecież nie ma wielkiego jakiegoś wysiłku intelektualnego, żeby zrozumieć, że jeżeli chce się coś pozytywnego zrobić, to działanie musi być zgodne z wolą Bożą. A Pan Bóg powiedział, nie zabijaj. Dlatego tą modlitwą chcemy oddziaływać na parlamentarzystów, na posłów i senatorów, także na działaczy politycznych, wszystkich. Modlimy się za wszystkich bez wyjątku. Mamy nadzieję, że to będzie tym momentem decydującym, który otworzy ich serca, oświeci umysły, a Polska będzie być może pierwszym krajem, za którym pójdą, mam świadomość tego, pójdą inne kraje, bo nie jest możliwe, żeby każdego roku ciągle mordować 50 milionów dzieci poczętych. To jest tragedia. Ta tragedia czym się skończy? Dlatego musimy o tym mówić, musimy o tym informować innych, musimy się organizować. A w tym roku mamy wybory. Będziemy pytać, będziemy przepytywać. Obyśmy nie musieli pytać o to, co posłowie zrobili z ustawami, z projektami ustaw i obrońców życia z Federacji i z Fundacji Stop Aborcji. Dlaczego nie odpowiadają na pytanie? Dlaczego Trybunał Stanu właściwie milczy na ten temat? Czy to jest taka wielka praca? Kogo się boją? Trzeba się bać Boga.
Pani dyrektor, a jakie plany stawia Pani sobie i też całe stowarzyszenie, jeśli chodzi o ten najbliższy rok, który za kilka dni rozpocznie się, plany działania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka?
Ja z bólem serca niestety muszę powiedzieć, że zgadzam się w 100% z panem doktorem Kisielem, że właściwie zostaje nam modlitwa i, no i ta pozytywna edukacja. Mamy w tym momencie 3 projekty, które są przerzucane z zamrażarki do zamrażarki. Pierwszy projekt Zatrzymaj aborcję, drugi to apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, w który jeszcze bardzo był zaangażowany świętej pamięci inżynier Zięba. No i ten trzeci wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, wniosek poselski, z którym też nic się nie dzieje, a tak jak pan zauważył, to naprawdę chyba nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku. Dlatego naszym planem jest edukacja, edukacja bardzo pozytywna. Jeszcze jakiś czas temu zastanawialiśmy się, czy takie wystawy, które zawierają bardzo drastyczne zdjęcia, mogą przynieść, powiedzmy, taki sukces polityczny, tak? Jakoś tak się łudziliśmy, że taki obraz może na tyle wpłynąć, że faktycznie tutaj te zmiany legislacyjne pójdą do przodu. No, doświadczenie pokazuje, że niestety nic to nie dało, więc my cały czas przy tej edukacji pozytywnej chcielibyśmy trwać. Naszym takim założeniem, wspomniałam o tym, kiedy mówiłam o tym, że aby budować taki obraz wiarygodnego obrońcy życia, no to trzeba nie tylko tutaj zachęcać, tak, do tego, żeby pozwolić dziecku przyjść na świat, ale też wtedy, kiedy trzeba bardzo realnie pomóc. Chcemy w najbliższym roku rozwijać nasze programy pomocowe. Pierwszy z nich to Fundusz Wsparcia Rodziny. I tym funduszem obejmujemy mamy w ciąży znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Na czas ciąży i do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia mogą otrzymać od naszego stowarzyszenia wsparcie finansowe w wysokości 300 zł miesięcznie. I do tej pory wielu mamom faktycznie bardzo realnie udało nam się pomóc. I drugi program pomocowy to jest Fundusz Dziecka Chorego. Z tego programu mogą skorzystać rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka i jeśli zostaną zakwalifikowane do naszego programu, to otrzymają wsparcie w wysokości 5000 zł. To są środki, które można przeznaczyć na leczenie, rehabilitację właśnie dzieciaczka. Szykujemy też 2 duże projekty internetowe. Z okazji Dnia Świętości Życia chcielibyśmy w nowej odsłonie pokazać naszą stronę internetową, która zamieni się w taką nowoczesną bazę wiedzy, będzie zbiorem merytorycznych artykułów pisanych przez najlepszych specjalistów w dobrym dziennikarskim stylu, a z drugiej strony okraszonych, odwołujących się do najnowszych badań naukowych. Pracujemy też nad budową portalu pomocowego, którego celem będzie łączenie osób chcących bezinteresownie pomagać, 100% za darmo, z rodzinami, które takiej pomocy by potrzebowały. Na przykład jest mama, która potrzebuje pojechać ze swoim dzieckiem do szpitala, do zupełnie obcego miasta i może przez taki portal skomunikować się z osobą, która będzie gotowa przynieść jej zupę do tego szpitala albo na przykład wyprać jakieś ubrania. Przed nami są także 2 wiosenne konferencje pro-life, no i przygotowujemy się do obchodów 20-lecia stowarzyszenia, które już za kilka miesięcy będziemy obchodzić.
Pani Magdo, może nas w tym momencie słuchają osoby, które potrzebują takiego wsparcia, może właśnie jacyś bliscy wiedzą o takich osobach, które są w takiej trudnej sytuacji, o matkach w ciąży albo w trudnych sytuacjach. Jak można się zgłosić do Państwa, w jaki sposób i na ile ta pomoc jest możliwa do zrealizowania, bo to są też ogromne wydatki?
Dziękuję Panie Franciszku za to pytanie. Tak, faktycznie bardzo Państwa zachęcam do tego, aby jeśli znacie Państwo osoby, które mogłyby z takiej pomocy skorzystać, poinformować o tym. Mamy takie doświadczenie, że ci, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, często bardzo trudno jest im gdzieś się zwrócić, czasami są już zrażone tym, że w różne instytucje traktowały ich jak petentów, mówiąc brzydko. Zachęcamy do kontaktu z naszym stowarzyszeniem na stronie internetowej www.pro-life.pl. Można znaleźć numer telefonu, można znaleźć też tam regulaminy naszych programów pomocowych. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy, żeby zadzwonić, zapytać, wszystko opowiemy i na miarę naszych możliwości finansowych będziemy starali się pomóc.
Panie redaktorze, trzymając w tym momencie kalendarz na rok 2019 i planując udział w wielu wydarzeniach na nowy rok, warto, abyśmy pamiętali, że każdego roku obrońcy życia spotykają się gdzie?
Na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W tym roku będzie to 23 marca. Jest zasada, że to jest ostatnia sobota przed świętem niepokalanego poczęcia. Zwiastowania Pańskiego. To święto jest ruchome, czasami jest przesuwane o 2 tygodnie nawet, ale w tym roku spotykamy się, jak zawsze o godzinie 9:30 rozpoczyna się msza święta przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Ja chciałbym tutaj, bo czas nieubłaganie pędzi, chciałbym wiele rzeczy jeszcze powiedzieć, ale zacytuję jedno zdanie, które zanotował święty Łukasz w swojej Ewangelii. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego najważniejszym wydarzeniem dla nas będzie pielgrzymka, która rozpocznie nowy rok dla wielu osób duchowej adopcji, a równocześnie będzie to spotkanie członków krucjaty, których zapraszamy ciągle, każdego dnia. Jeżeli otworzą stronę krucjata.pl, może tutaj pomyliłem coś, ale wystarczy napisać krucjata modlitwy, znajdziecie Państwo w internecie, można się zgłosić, zachęcamy, każdy dostanie od nas materiały i odpowiedź, że razem się modlimy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, za ten wywiad. Przypomnę, że dzisiaj gościliśmy w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka w Krakowie i rozmawiałem z panią Magdaleną Guziak-Nowak, która jest dyrektorem projektów edukacyjnych tego stowarzyszenia, oraz z panem doktorem Adamem Kisielem, redaktorem naczelnym tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Serdecznie pozdrawiamy z Krakowa i życzymy wszystkim drogim radiosłuchaczom Radia Maryja wielu łask Bożych, od Bożej dzieciny, wielu radości, pokoju, miłości w tym nadchodzącym nowym 2019 roku. Szczęść Boże!